Dzień dobry Państwu. Witam Państwa dziś wyjątkowo serdecznie, bo i świątecznie. Dzisiejszy odcinek Gwiazdozbioru, trochę nietypowy, no bo właśnie świąteczny, gdzie Państwo, którzy nie oglądaliście wszystkich rozmów ze wszystkimi gośćmi, ze wszystkimi naszymi gwiazdami, będziecie mieli okazję zobaczyć fragmenty tych rozmów i może zachęcić się do obejrzenia tych, których nie widzieliście, albo też do powtórnego przyjrzenia się naszym gościom, naszym gwiazdom. No i chciałam przede wszystkim złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnej atmosfery, bez waśni i sporów, jak najmniej polityki. No i oczywiście do zobaczenia wkrótce w Gwiazdozbiorze kolejnych gości, którzy będą nas odwiedzać. Dziękuję Państwu za uwagę, za wszystkie Wasze komentarze, za to, że jesteście z nami i jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
Pochodzę z konserwatywnego domu. Moi rodzice są dla mnie wzorem domu, który należy stworzyć. Są wspaniałym małżeństwem, są naprawdę rewelacyjnymi rodzicami. I mimo różnych rzeczy w moim życiu, różnych zachwiań w moim życiu, ta jednak istota, czyli dom, czyli rodzina, czyli moje macierzyństwo.
Tradycja daje poczucie bezpieczeństwa.
Ogromne. Ogromne.
Daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, to jest ważne, ale teraz muszę zadać takie pytanie. Czy mama oglądała już twój film, znaczy film Patryka Wegi z twoją wyrobowością.
Nie widziała, dostałam propozycję.
Ale to wprowadźmy widzów, są to bardzo odważne sceny.
Nie w moim wykonaniu, serio.
Tak?
Znaczy, naprawdę, tak.
No ale dla widza, w twoim.
Akurat sceny, zresztą zawsze jak rozmawiamy o tym filmie, to zawsze pojawia się właśnie wątek scen. Dla mnie dużo większym przeżyciem było to, że to było chwilę po urodzeniu Henryka. Mm-hmm. Ja urodziłam Henryka 10 czerwca, na plan weszłam 7 października, będąc mamą karmiącą. I to jest coś, co widzę, ale pamiętajmy, że wcześniej pojawił się COVID i ten COVID zachwiał wszystkimi planami zawodowymi. Teraz jak o tym myślę, to nie wiem, czy w ogóle dałabym radę. Nie wiem, jak to poszło, bo ja urodziłam 10 czerwca Henryka. 20 któregoś czerwca byłam pierwszy dzień na planie projektu Lady, programu, który robiłam przez 2 miesiące, cały czas karmiąc. Później film Patryka, który miał się wydarzyć wcześniej, ale był później. Ja nie lubię rezygnować z żadnych rzeczy. Jak każdą rzecz konsultowałam to z rodzicami. Ja moim rodzicom mówię o wszystkim. I moi rodzice wiedzą na bieżąco, ja z moją mamą rozmawiam 5 razy dziennie. Wiedzieli, jaki jest scenariusz. Moja mama się tylko zawsze łapie za głowę. Boże, że ci się chce narażać na tą krytykę. Tylko ja nigdy tak tego nie postrzegam. To znaczy ja nie mam tego sposobu myślenia, jak dokonuję jakichś wyborów zawodowych. Ale z troski o dobre samopoczucie mojej mamy uczę ją usilnie, żeby nie czytała, nie oglądała niczego, co pojawia się o mnie. Dlatego, że ona niezwykle to przeżywa. I jeżeli mnie spotykają jakieś przykrości z mediów, to one są dla mnie przykre tylko w kontekście takim, że ja wiem, że ona się będzie denerwować. Bo mój tato jest osobą, która ma bardzo zdrowe podejście do mediów, do mojej pracy. W ogóle nie postrzega mnie jako osoby pracującej tak, jak pracuję. On cały czas widzi we mnie córkę. A moja mama jeszcze ma problem z takim oddzieleniem Małgorzaty Rozenek-Majdan ode mnie. Ja nie mam z tym problemu. Moje dzieci nie mają z tym problemu. Słuchajcie, moje dzieci zobaczyły mnie kiedyś na ekranie i o, Małgorzata Rozenek-Majdan. Nie mama. Mamą jestem w domu. To są dwa różne byty. Naprawdę wbrew pozorom zupełnie. To jest pewnego rodzaju firma, która działa, która ma pewnego rodzaju obowiązki i wynikające z tego fakty, a ja to jest zupełnie coś innego. I bardzo często jest tak, że to się w ogóle nawet nie styka. Nawet nie dlatego, że ja tam tworzę jakiś sztuczny wizerunek, tylko dlatego, że dla mnie jest naprawdę ważnym, żeby chronić to, co jest we mnie najcenniejsze i takie najdelikatniejsze.
Większość polityków to są bardzo źli aktorzy. Mm-hmm. I oni grają tak źle, że to jest po prostu żenujące. I jest polityk, którego też nazwiska nie wymienię, który gra świetnie. Jest wyjątkowo złym, niedobrym politykiem, natomiast gra świetnie. Zresztą mam wrażenie, że on czasami Czerepacha parodiuje, tak jeden do jeden. Bo trzeba mieć talent po prostu, żeby tak kłamać, tak bezczelnie kłamać, mówić bardzo szybko, tak jak Czerepach, bo ja to wiedziałem, tak. Że to był mój problem zawsze w ranczu, bo ja miałem długie monologi i zawsze dla aktorów najgorszą rzeczą jest uczenie się tekstu, więc jak się nie tam kombinujemy, żeby tak nie do końca, to można trochę własnymi słowami, ważne, żeby sens podać. Niestety Rancza, cudownie, że Rancho było serialem napisanym genialnie. A przynajmniej te nasze wątki, mój wątek był napisany, moja postać była napisana fenomenalnie. I ja nic nie zmieniałem. Nic. Po prostu uczyłem się idealnie, dokładnie tak, jak to Andrzej Grembowicz napisał. Zresztą on miał, dlatego to tak świetnie mu wychodziło, ponieważ on 20 lat pracował w Sejmie jako taki konsultant do tych przemówień i tak dalej, i tak dalej. I on znał tych wszystkich polityków bardzo dobrze. Więc dlatego ta postać jest tak prawdziwa, taka z jednej strony krwista, ale z drugiej strony to jest bardzo... Ja musiałem się nauczyć perfekcyjnie tych wszystkich monologów, ponieważ wiedziałem, że żeby polityk dobrze, żeby mu się udało zdobyć rząd dusz, to musi kłamać bardzo perfekcyjnie i bardzo szybko. Nie zdążyć się zastanowić. Mało tego, jeżeli ktoś mówi bardzo szybko i bardzo precyzyjnie i jeszcze ma dobrą dykcję, ten ma trochę gorszą dykcję niestety. I to nawet jeżeli ktoś widzi, że to chyba nie jest prawda, to wierzy w to, że no, ale on tak przekonywająco to powiedział. To chyba ma rację. To może ja się mylę. Mm-hmm. O to właśnie chodzi. To są te techniki, które no, jednak pozwalają wygrywać, chociaż tam za dużo to tam procent nie ma.
No, jest też tak, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo i bardzo szybko, to trudno mu w ogóle wejść w słowo.
Tak, to właśnie chodzi.
Tak, i wtedy już jest koniec rozmowy.
Ja opowiadam taką anegdotę tak. Właśnie, jeśli chodzi o te moje monologi, jak z Czarkiem Żakiem właśnie graliśmy jak ileś tam scen, bo to często było tak, że ponieważ sceny w biurze senatora odbywały się na samym końcu, jak już plenery wszystkie zgraliśmy, to ponieważ to było w studiu nagrywane, to ja miałem czasem 7 scen, takich, w których po prostu po 3 strony maszynopisu i w ciągu jednego dnia. I to wszystkiego musiałem się nauczyć na pamięć i precyzyjnie to wszystko podać. I często było tak, że ja to opowiadam jako anegdotę, nie wiem, może to już kiedyś gdzieś opowiadałem, że jako Czerepach wpadam do biura senatora, Czarek siedzi jako ten wójt, czy tam senator, czy wszystko jedno, i mówię taki sadzę, monolog na pół strony, że trzeba zrobić to, bo tamto i jeszcze to i koniecznie wtedy i teraz potrzebny jest
naprawdę?
Podpis. A Czarek mówi, czy słyszała pani tę anegdotę? A Czarek mówi, naprawdę? Tak. Albo co ty powiesz? No i potem ja znowu mówię, i w sumie 3-4 strony takiej sceny, której ja gadam, a on ma 3 króciutkie kwestie, jak ja to mówię, za te same pieniądze.
Powiedziała pani o tych bohaterach męskich, że teraz dopiero pani tak będzie próbowała jakoś zrobić i że tak to jakoś wychodziło, że może pani nie czuje mężczyzn, ale ja też tak myślałam, czy to nie jest tak, że pani daje tą władzę kobietom w swoich scenariuszach, filmach, właśnie żeby ten mężczyzna nie był taki tak bardzo silny, tak jak pani może swojego ojca odbierała. Kogoś takiego, kto nie ma szczeliny tak. Żadnej, w którą można by było wejść, żeby ten kamień jakoś tam...
Prawda jest taka, że u mnie w domu ojciec ustalał wszystkie reguły. Mhm. To znaczy mama mogła czasem swoim takim instynktem macierzyńskim gdzieś podlawirować, wykorzystać taty nieobecność, to, że nie widzi, że nie słucha, ale nie robiła tego też tak często. Mhm. Najwięcej w stosunku do brata, który był jej ewidentnie ukochanym dzieckiem, mój młodszy brat. Natomiast wszystkie reguły ustanawiał ojciec. Mama nie miała nic do powiedzenia. Tata, co pamiętam bardzo dobrze, w jakiś sposób trochę świadomie chyba nawet, krytykując jej koleżanki, które, ja rozumiem, były osobami o wiele mniej jakby interesującymi niż jego znajomi, którzy byli historykami, wybitnymi osobami. Ale to były jej koleżanki i moja mama miała prawo mieć te koleżanki i takie, jakie one były. Natomiast ojciec to tak krytykował skutecznie, że w końcu mama z nimi po prostu rozluźniła te więzi, aż one się całkowicie zerwały. I w gruncie rzeczy, jak tata umarł, a mama była jeszcze od niego młodsza, miała niecałe 60 lat, została, można powiedzieć, z niczym. Została sama. My wszyscy już wyszliśmy wtedy z domu. Wnuki już nawet nie były takie małe, żeby wymagały opieki, jakiejś pomocy mamy. I mama została się sama i nagle się okazało, że ci znajomi w większości no, o mamie też trochę zapomnieli, bo ona była dla nich tylko żoną ich przyjaciela, żoną ich kolegi, żoną ich znajomego, a nie była sama w sobie jakąś istotą, która reprezentowała jakąś wartość. Dla mnie to było bardzo przykre na to patrzeć, jak ona rzeczywiście została w gruncie rzeczy bez swojego kręgu znajomych, bez kręgu przyjaciół. Miała tylko nas, szczęśliwie miała tylko nas. A wyobraźmy sobie taką kobietę, która na przykład nie ma dzieci, prawda? Albo dziecko wyjechało za granicę. Ona jest naprawdę sama jak palec. Dlatego ja zawsze też najpierw wyciągnęłam z tego wnioski już wcześniej, widząc ten układ w domu dla siebie, że absolutnie chcę być osobą niezależną finansowo i że co by się nie działo, ja nie pozwolę się postawić w takiej sytuacji, nie pozwolę, żeby ktoś tak zawładnął moim życiem i tak je zdominował, żeby na moje własne życie już nie starczyło miejsca i czasu. I bardzo tego broniłam i zawsze będę tego bronić. Na razie póki co szczęśliwie nikt tego nie atakuje i mój mąż akceptuje absolutnie moje koleżanki, choć oczywiście jak przychodzą do mnie na imieniny i on najpierw wszystkim zawsze, bo zapraszam same dziewczyny, naleje wszystki pierwszy kieliszek, wychodzi gdzieś na spotkanie z kolegami. Jak wraca koło 11, to jest taki riazgot, że ja widzę, że on jest chory po prostu i mówi: Jezus Maria, czy wy tam w ogóle słyszycie, co mówicie do siebie nawzajem? Jest to dla niego całkowicie obcy sposób porozumiewania się, spędzania czasu i tak dalej, ale on to akceptuje cieszy się i mówi: ok, fajnie, w porządku, naleję wam winko, zwiewam gdzieś, żebyście mogły sobie porozmawiać spokojnie i nie ma nic przeciwko temu. Natomiast wiem, jak to może być, jeśli się nad tym człowiek nie zastanowi i da sobie to zabrać. Tak samo jak to jest, jak się nie ma własnych pieniędzy. Jak się jest, świeci się odbitym światłem i dlatego pewnie te moje bohaterki są z reguły sprawcze, decydujące, mocne. Być może dlatego, że właśnie ja gdzieś w głębi duszy taka byłam, bo widziałam, jaka jest cena bycia inną.
Nie zgodzę się z powiedzeniem, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Oczywiście.
Otóż są osoby, których zastąpić się nie da. Ja mam w oczach taką jedną wigilię, albo może pierwszy dzień świąt, przy naszym wielkim stole rodzinnym, który teraz stoi u nas w mieszkaniu, przy którym moi rodzice brali ślub i było wesele, znaczy wesele było w Komorowie, potem był nasz obiad rodzinny po moim pierwszym ślubie. I przy tym stole siedziała Ewa Bem, Michał Bajor, profesor Artur Sandauer, Krzysztof Kowalewski, wówczas jeszcze z Ewą Wiśniewską. To byli nasi dziadkowie, babu Magda Młynarska, mama mojego taty, my, Emilian Kamiński, pamiętam, przyszedł z tą gitarą, jeszcze wtedy miał chyba ksywę Cygan, w takim stylu, wiesz, jakieś kolędy żeśmy śpiewali. Ewa Bem, tak króciusieńko na jeża ostrzyżona, Gabrysia Kownacka, świętej pamięci. To byli ludzie, którzy mieszkali w naszych okolicach, na Mokotowie. I to było prawdziwe, autentyczne, spontaniczne, nieudawane, w sumie bardzo skromne, bo nie było to jakaś wypasiona wigilia.
To w ogóle nie było ważne, co się je, tylko...
Daniami były na naszym stole nasze rozmowy. I ja pamiętam tę aurę, tę atmosferę tego. No i oczywiście profesor Julian Lewański z Ariadną Lewańską, która jest córką chrzestną moich rodziców. I to tworzyło etos naszego domu, czyli że ważne jest to, jak rozmawiasz, o czym rozmawiasz, z kim rozmawiasz. Nie dlatego, że jesteś snobem, bo moi rodzice byli przeciwieństwem snobizmu, tylko na ile jest to wartościowe, nie banalne, nie jakąś tandetą ziejące, nie na pokaz, nie za kasę. Tego zostałam nauczona. I dlatego mi tego brakuje, bo teraz tego już w ogóle nie ma. Kiedy patrzysz na przykład, wiesz, na różne festiwale i tak dalej, to ja ze łzą w oku trochę wspominam takie wieczory, jak na przykład Nastroje, gdzie był tworzony wieczór do Opola, gdzie był Kofta Osiecka Młynarski. Do tej pory wszyscy uważają, że to jest, wiesz, koncert wszechczasów. A teraz, wiesz, po latach, jak się reklamuje koncerty, to co drugi jest koncertem wszechczasów. Więc, wiesz, to był naprawdę koncert wszechczasów, jak oni, wiesz, tworzyli piosenki, które były zapowiedziami i narracją. Wyobrażasz sobie, Agnieszka wierszem zapowiadała Młynarskiego, Młynarski wierszem Osiecką, Młynarski z Osiecką zapowiadali wierszem Koftę. Tak rozumiałam też rozrywkę, do której potem przyszłam do telewizji, co też było gdzieś tam nadepnięciem na piętę mojemu ojcu, chociaż oni nie wiedzieli, moi rodzice, że ja się dostałam do telewizji. Nie chciałam tego im powiedzieć.
Od razu, bo potem się dowiedzieli.
Potem się dowiedzieli siłą rzeczy, ale ja w 89 roku potajemnie wzięłam udział w konkursie na prezenterów Wiadomości. Nie miałam jeszcze zrobionej pracy magisterskiej i, no wiesz, przyszły nowe czasy. Tak. Komuna pokonana.
Tak. Idzie nowe.
Idzie nowe. Więc weszliśmy w zupełnie nowe rozdanie i telewizja też musiała się zmieniać. Wtedy był to słynny Wojciech Reszczyński, który robił Wiadomości. No gdzie teraz jest Wojtek, to wiemy.
Wszystkich nas z lat 70. czy 60., a tym bardziej z wojskowych rodzin, to wysłałbym na terapię, na której sam zresztą też dwukrotnie
jesteś?
Byłem. I ponieważ ja przeprowadziłem na szczęście rozmowę z ojcem, w której on mnie przeprosił, że mnie pasem, prawda, uderzył, tak? To był taki system. Chłopaka to trzeba było trzymać krótko. Zresztą to nie są tylko moje przygody, jak rozmawiam nawet w naszej branży z kolegami, reżyserami z pierwszych stron gazet, którzy też są z wojskowych rodzin, to wszyscy mamy dokładnie to samo wspomnienie, że jak było coś, to pasem w dupę i rzeczywiście ten ojciec, ta miłość się mieszała ze strachem, co jest potwornym dla chłopaka obciążeniem przy wyjściu. Oby każdy z nas miał taką możliwość porozmawiania szczerze z ojcem, który płacze, mówiąc o tym, przepraszam, że po prostu, że cię uderzyłem. No.
Ale niestety tego nie wiesz, znaczy akurat ze strony mojego ojca nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, bo łagodne, ta mama była bardziej ostra.
A no właśnie. Wiesz, to też, ja też spojrzałem na to szerzej, bo oni są z pokolenia, gdzie ich rodzice to była wojna, to już w ogóle.
Ale no w ogóle to było, wiesz, no
nie
to
nie mieliśmy jakby szans też.
To była norma.
Tak, to była norma, dokładnie, więc nie ma co też jakby.
A DHD się pasem leciło.
No po prostu. Nie ma co obwiniać też tych rodziców, którzy byli w systemie, z którego sobie nie zdawali sprawy. Tak. I być może już dzisiaj za późno jest na jakieś psychologiczne wyprawy do terapeutów. I ja odkryłem, że to bardzo zaważyło na tym, że ja uciekłem jak najdalej od wojska, w którym też miałem być. Czyli poszedłem na kompletnie przeciwległy biegun w życie, które jest iluzją z kolei. No bo życie w teatrze czy w filmie to jest iluzja, to nieprawda. I w momencie, kiedy dostajesz się do szkoły teatralnej, jesteś w elitarnej uczelni, jesteś obiecującym studentem, a potem grasz w teatrze, a potem ludzie ciebie słuchają i zaczynają cię lubić i czujesz to, ta iluzja cię ponosi. To nie ma nic wspólnego z realnym życiem oczywiście. Mało tego, potem się okazuje, że nie potrafisz żyć realnie. Nie potrafisz emocjonalnie ogarniać pewnych trudnych spraw, jak wychowanie dziecka, założenie rodziny itd., itd. Nie mówię teraz tylko o sobie, ale znam takich też aktorów, prawda, którzy cieszą się powszechną sympatią i miłością. Niektórzy poszli w pijaństwo.
A pijaństwo, narkotyki oczywiście.
I to jest ten alkoholizm, prawda, kiedyś się mówi, że artysta, intelektualista to pić powinien, to wtedy on ma taki, prawda, lot. No i to wszystko się oczywiście dzisiaj dzieje, dzisiaj to wiemy, dzieje się z poważnych, wewnętrznych uchybień i niedoborów po prostu z dzieciństwa, z tego domu. Wszystko z tego domu.
Bardzo to jest ciekawe, co mówisz, bo z drugiej strony, kiedy patrzy się na bardzo wiele osób, też dorosłych, które wyszły na przykład z artystycznych domów, w których nie było tego porządku, był większy luz, ale czasami za duży. I te dzieci mówią, że ja to bym wolał, że moja mama no nie była tą, nie wiem, piosenkarką cudowną, która jeszcze bardziej dziwnie jest ubrana i przychodzi do szkoły, tylko żeby właśnie taką była mamą, która już tam po pracy jest w domu i tak dalej. I pytam się, bo też właśnie z jednym z swoich wywiadów powiedziałeś, że twoja córka Lenka poszła do szkoły mundurowej.
Moja córa Lenka wyświetla wszystko to, czego ja nie chciałem wyświetlić, jak byłem młody. I moja córa jednak to wszystko przeszło z mojego ojca i dziadka i się właśnie w tej Lenie nagle wykreowało. Bo jakby to powiedzieć, no ja zrobiłem wszystko, żeby nie być wojskowym, a i tak ta część naszego bycia w ogóle pewną rodziną właśnie w tej Lenie.
Fatum jakiś.
Dokładnie tak. Natomiast to, czy ona tym wojskowym zostanie, to jeszcze jest, zobaczymy, bo na razie to jest liceum wojskowe
ale ona bardzo jej, dobrze, no?
Jej jest w tym bardzo dobrze. Ja nie zamierzam jej odwodzić od jej planów życiowych. Broń Boże.
Ale to, co jest, tytuł sam zdradza, gry rodzinne, sekrety rodzinne, że rodzina to jest dla nas podstawowa jednostka, to są najważniejsze emocje, to są fundamenty, gdzie budowane są nasze tożsamości, no i też miejsce, które w związku z tym może wywołać największe pęknięcia, prawda? Największe problemy, które później z domu zabieramy ze sobą, to są problemy młodych ludzi, którzy później muszą w pewien sposób z puścizną swoich rodziców i dziadków, i pradziadków wziąć na plecy. Więc to jest mega ciekawe zawsze z takiego punktu widzenia, chociażby nawet czysto mitologicznego, bo każdy musi się z tym mitem albo z tym z tymi archetypami zderzyć, po to, żeby dorosnąć, po to, żeby wychować następne pokolenie, po to, żeby czasami wyjść z tego zamkniętego kręgu, żeby przeciąć może toksyczne relacje, które powodują...
Tak, analizę transakcyjną.
Tak, analizę transakcyjną, dokładnie. Tu jest oczywiście sytuacja w pewien sposób taka patologiczna, ale z drugiej strony też pokazująca silną więź emocjonalną tych ludzi. Oni tak naprawdę wszyscy się kochają.
No i gdzieś w trudnych momentach jest to wsparcie, chociaż wydaje
bardzo
się, że jest duży rozpad.
Kryminalne wręcz czasami, jest na pograniczu pewnego kryminału. Więc wydaje mi się, że to jest gorące, to nie jest obojętne, to się dobrze gra, w to się dobrze angażuje widz, więc come on, tak, dalej, trzeba jakby w tą stronę iść. I to nie jest jakaś analiza też wielka społeczna, bo robimy w pewien sposób jak gdyby oko do widza i to nie są filmy, nie wiem, Wesele Smarzowskiego, bo to nie jest ten gatunek. I też jest pewna, jakby moim zdaniem, kapitalna taka informacja dla twórców i dla widzów polskich i nie tylko polskich, że ten film jest wyprodukowany tutaj, serial jest wyprodukowany tutaj, jest wyprodukowany przez polskich producentów, jest napisany przez polską scenarzystkę Agnieszkę Pilaszewską, wyreżyserowany przez polskiego reżysera, zagrany przez polskich aktorów i w polskiej realności, że polski widz w tym się odnajduje, mówi okej, tak, jakby to jest jakiś znak czasu, a dla nas jest to jednak fantastyczna okazja eksportu języka polskiego, polskich aktorów, polskich realizatorów, polskich krajobrazów Warszawy poza granicę naszego kraju.
Wszystko to, co złe nosimy w sobie, krzywdzi najbardziej nas samych. A ja być może jestem na tak daleko posuniętą egoistką, że sobie na to nie chcę pozwolić. Po prostu tak bardzo cenię sobie swój wewnętrzny spokój, tak bardzo pracuję nad tym, żeby w życiu skupiać się na tym, co dobre i żeby to życie było powiedzmy sobie, możliwie jak najlepszej jakości, że nie odbiorę sobie tego jakąś chęcią tworzenia konfliktów wokół rzeczy, które tak naprawdę w skali życia nie mają większego znaczenia i nie są tego warte. Więc...
I dzięki temu
tak,
można
tak na to
tańczyć.
Spójrzmy, że i dzięki temu, wiem co chcesz powiedzieć, można tańczyć na weselu byłego męża. Tak, jest to możliwe, ale tak jak powiedziałam, to jest zależne od bardzo wielu czynników. Ja wiem tam, że różne osoby w różny sposób to komentowały. Jedni mówili, że to wspaniale, że państwo jesteście na takim etapie, że możecie się tak... Ludzie to mówią, nazywają przyjaźnią. Ja tego nie nazywam przyjaźnią, bo to nie jest kwestia przyjaźni. To jest właśnie kwestia tej otwartości na... na te pozytywne relacje, ale przyjaźń to dla mnie bardzo duże słowo i myślę, że tutaj by było niewłaściwe. Przyjaźń to jest ogromny, dla mnie to słowo ma ogromny ciężar, to świadczy o ogromnym zaufaniu i nie odnosiłabym tego do nas, ale broń Boże nie dlatego, że jest coś między nami negatywnego, tylko myślę, że to jest bardzo wymagające, ja to tak widzę, że to jest bardzo wymagające słowo, więc tu nie chodzi o przyjaźń, ale właśnie, że te pozytywne relacje takie są, a ktoś mówił, a ja to bym nie była w stanie się bawić i patrzeć na szczęście mojego byłego męża. Ja to też rozumiem, bo to wszystko jest kwestia emocji, jakie towarzyszą nam względem tej osoby, z którą się rozstaliśmy. Nasza sytuacja wygląda akurat tak. I taki jest ten stan emocji, że jesteśmy w stanie cieszyć się wzajemnie swoim szczęściem.
Pracować przez jakiś czas też.
Pracować też razem, bo prowadziliśmy prawie przez rok w jednej ze stacji telewizyjnych program poranny i pracowało nam się razem świetnie i wspaniale to wspominam. Krzysztof rano mnie odbierał o 5 nad ranem spod domu, miał dla mnie herbatę, kanapkę. Pomagał mi jako osoba doświadczona w tym, żebym się odnalazła w programie, który należało prowadzić na żywo. Więc bardzo nam się dobrze razem pracowało. Żałuję, że tak
krótko.
Że tak krótko i bardzo bym chciała, żeby to się mogło jeszcze kiedyś w życiu powtórzyć. Więc to wynika z wielu rzeczy. To nie tylko czas jest tutaj, choć na pewno czas jest bardzo istotnym elementem, ale to nie tylko czas, bo przecież my się rozwiedliśmy wieki temu, prawie 20 lat temu, więc no to jest kawał życia. W naszym życiu od tamtej pory wydarzyło się tyle rzeczy, że tych emocji, które powodowałyby to, że ja nie jestem w stanie patrzeć na szczęście Krzysztofa, nie ma. Ja się naprawdę ja cieszę, jeżeli ktoś jest szczęśliwy i to nie dotyczy tylko mojego byłego męża.
Ja jestem w ogóle chronicznie szczęśliwa, to chyba się leczy jakoś, wydaje mi się, bo właściwie całe życie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Ale rzeczywiście ten 25 kwietnia mijającego roku, czyli ten moment, kiedy skończyłam 50-tkę, to był taki dla mnie symboliczny moment, kiedy poczułam, że naprawdę już nikomu niczego nie muszę udowadniać. W związku z tym najfajniej by było cieszyć się tym, co mam i mieć satysfakcję z tego życia, które wiodę, a które jest dobrym życiem. Mm. I jak teraz na nie patrzę, to myślę sobie, że sporo dostałam od losu dobrych rzeczy, szans. Byłam kilka razy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i jak to się mówi, załapałam się na parę ciekawych wydarzeń w życiu i należy chyba być wdzięcznym.
Zapraszam Państwa, żebyście zobaczyli naszą rozmowę sprzed 10 lat. Tak, z nas.
Rozmowa, w której Monika okazała się chrzanioną Kasandrą po prostu.
Ja ci chciałam powiedzieć wtedy to, co potem ty powiedziałaś i właśnie, ale dobra, to nie na razie nie
Tak.
Ale w każdym razie ja miałam właśnie wrażenie, że ty pomimo właśnie różnych sukcesów, które można było powiedzieć, prawda, że tutaj telewizyjny sukces, nowa miłość, że ty cały czas jesteś na polu bitwy, że walcząca Monika, że to, że to są te sukcesy, ale że ty musisz się o nie cały czas jeszcze bić, albo żeby je uchronić i że cały czas jesteś na jakimś, no właśnie jakimś polu bitewnym.
Rzeczywiście tą medialną narracją trzeba trochę kierować. To nie znaczy manipulować i to nie znaczy wciskać ludziom kit, bo ludzie są za mądrzy.
Tak.
I wiadomo, że przekłamywać nie można, ale trzeba wiedzieć, co się mówi, a czego się nie mówi po prostu. Tak? Czasami przemilczenie jest równie silnym komunikatem jak słowotok, a może nawet silniejszy. Ja też troszkę zmieniłam kwalifikację tego, co robię, z walki na pracę po prostu, jeśli wiesz, o czym mówię. Rzeczywiście nigdy nie było tak, że dostałam coś za darmo, ale chyba nikt z nas tak nie ma. A teraz myślę sobie o tym, że po prostu na każdy, nawet najmniejszy sukces, czy to na polu zawodowym, czy to na polu prywatnym, trzeba sobie zapracować. I chyba wolę tak na to patrzeć, że to, co robię, to jest praca. To, co robię w związku, to, co robię budując szkołę językową, to jest praca, to nie jest walka. Ja z nikim nie walczę i nie biegam z mieczem. Ja raczej pukam do drzwi, mówię, wypowiadam się, mówię o swoich uczuciach, mówię o swoich jakichś przemyśleniach, dzielę się swoimi doświadczeniami i mogę tylko liczyć na to, że mi świat odpowie i powie, aha, no nie, no jeżeli bardzo chcesz, no to proszę, to dobrze, to, to tak będzie, bo zawsze tak było. Darmo nie ma nic, ale jak człowiek czegoś bardzo pragnie, no to ta Bozia spełnia te marzenia, tak? Tylko trzeba uważać.
Trzeba pomóc.
Trzeba pomóc, ale trzeba też uważać, o co się prosi.
Bo zawsze tak będzie, że niezależnie co bym zrobiła, nawet gdybym miała tytuł profesora habilitowanego, to i tak zawsze będę była żona Macieja Kurzajewskiego. Na przykład nikt nie napisze matka dwóch synów Macieja Kurzajewskiego, tylko zawsze była żona Macieja Kurzajewskiego. Proszę zobaczyć, jak wiele kobiet w nauce, ale też kobiet polityczek, naukowczyń, które osiągnęły bardzo dużo, zawsze są traktowane jako były żony. Nigdy nie widzi się ich osiągnięć. Po prostu my w Polsce mamy taką stygmatyzację, że zawsze musimy do kogoś przynależeć. To jest taka przykra objawa, taki przykry objaw, bym powiedziała, ale też tego, że my kobiety same nie umiemy się docenić. Ja trochę się przeciwko temu buntuję, bo mam doskonały doktorat, zresztą wyróżniony, o kobietach w połowie biegu życia i utraconym kapitale, niewykorzystanym kapitale zarówno ekonomicznym, jak i społecznym, jak i kulturowym kobiet w połowie biegu życia. Nikt nie ma takich badań, w związku z tym chętnie korzystają z tego mojego doktoratu zarówno firmy, które tworzą produkty dla tych kobiet. Zresztą jest mi bardzo miło, sama jestem twarzą takiej linii 45+, bo stworzyłyśmy ją właśnie na podstawie moich badań, czego te kobiety potrzebują, czego pragną, czego się boją, czego się wstydzą. Chyba najbardziej boli je to, że stają się przezroczyste. I to właśnie odnosząc się, zamykając klamrą do pani redaktor pytania. Najbardziej w tym wszystkim boli to, że nikt nie widzi, jak dużo osiągnęłyśmy, gdzie byłyśmy, dokąd doszłyśmy, jak trudną drogę musiałyśmy przejść, że oprócz tego, że ja się całe życie edukowałam, pracowałam w dużych korporacjach międzynarodowych, wychowałam dwójkę synów, wcale nie było mi łatwo być mamą. Wspierałam mojego męża, byłam jego menadżerem przez wiele lat, budowałam jego karierę i nadal dzięki tym kompetencjom i mojemu doświadczeniu mogę dalej żyć, funkcjonować, zarabiać, więc jestem otwarta na drugą połowę życia.
Joanno, przedstaw naszych kolejnych gości. Bella i Romeo, to są twoi ekstra goście.
Ekstra goście, bardzo się cieszę, bo też kocham psy, a ty masz psów aż sześć.
Sześć, tak, dwa duże i cztery małe.
I te dwa duże to są jakie?
Husky i amerykański owczarek. Dwa kawa pół i dwa pudle małe.
I to już
niezła banda.
Tak, twoje ostatnie słowo, czy... Bo niedługo twoje urodziny i nawet coś takiego rzucałaś, może kolejnego psa bym chciała dostać, po tym dnie może jednak nie.
Nie, to jest na razie ostatnie słowo, ale wiesz co, nigdy nie mów nigdy. Natomiast na razie to jest naprawdę full, bo ja mam mnóstwo pracy z obdzieleniem ich wszystkich miłością.
Chociaż w tobie tyle jest energii, że mogłabyś obdzielić pewno jeszcze więcej. Myśląc o tobie i przygotowując się do naszej rozmowy, tak pomyślałam sobie, że jesteś taką osobą, którą można by było przedstawić jako rozważna i romantyczna, że zawsze się takie te dwie rzeczy się rozdziela.
To prawda.
Natomiast ty, mimo że jesteś taką osobą, co podkreślasz dość twardo stąpającą po ziemi, prawniczką z wykształcenia, pomagającą kobietom, piszącą książki dla kobiet, czy też redagującą książki dla kobiet, które chociażby właśnie, żeby twardo stały na ziemi i w sprawach finansowych, które są rzeczywiście kluczowe, a których trochę nie wypada zawsze mówić, choć od tego nasze życie zależy, tak? Więc o tym mówisz, ale jednocześnie jest w tobie właśnie miłość do psów, no i też bardzo romantyczne historie miłosne i to jest jakieś takie... Zgadzałabyś się z tym, że właśnie ty jesteś, łączysz te dwie rzeczy?
Ja jestem hedonistką i aktywistką. Tak się dokładnie zresztą przedstawiam na Instagramie i nie wyobrażam sobie być, wiesz co, jednym albo drugim. Więc rozważna i romantyczna jest w tym bardzo, jest to bardzo dobre określenie, aczkolwiek jeśli
miałabym siebie nie opisywać jakimkolwiek przymiotnikiem, to na pewno byłabym na pewno osobą niepraktyczną, to znaczy na pewno nie użyłabym słowa ani praktyczna, ani rozsądna w opisie swojego charakteru. Bo ja jestem nierozsądna i szalona.
Chodziło o blaszany bębenek i niemiecką aktorkę,
Angela Winkler,
którą grałeś scenę erotyczną. I to było w tym, że to, co z Karoliną Jędrusik, to jest nic w porównaniu z to, z tym się zdarzyło, kiedy
no,
grałeś
bo tam,
w Niemczech.
No to sekundę byliśmy kompletnie nadzy. Ja nie lubię grać scen erotycznych, bo się wstydzę i to jest, to jest naturalny odruch człowieka. Aktor też jest człowiekiem.
Tak.
Więc jeśli się... trzeba grać scenę miłosną z kobietą, która powiedzmy się nie podoba.
No, czy właśnie, no, czy jest trudniej, czy się podoba, czy się nie podoba? Bo to też jest może ryzykowne, jak się podoba, czy się...
Gorzej jest, jak się podoba.
No właśnie,
wtedy,
bo to ona się
wtedy
nie pohamować.
Uciekajcie, proszę wyłączyć kamerę, zostaję sam. Nie, ale w ogóle się zawsze wstydziłem to grać i z Kaliną rzeczywiście...
Słynna scena miałem, tak, w pociągu,
to nie, świetniejszy, bardzo...
Tam jeszcze,
to i w karecie wykonałem.
Tak.
Kiedy tak nie było nas odtąd, nie było nas widać przez szybę. Nie będę już tutaj tego opowiadał, to było opisane, ale... A w blaszanym bębenku to akurat to z tej sceny jestem dosyć dumny, bo to nawet reżyser Schlendorf tak zebrał nas, tą Angelę, która mi się podobała zresztą bardzo, ja jej.
Aha, nie, bo tam mówisz, że taka wielka kobieta.
Nie, nie.
No tam każdy tak napisali.
Fantastyczna, zmysłowa. I Schlendorf też zawstydzony trochę. No to jak to będziemy kręcili jutro? Obiecuję, że to będzie nieduża ekipa, taki pokoik taki wynajęty w Gdańsku. Tu w pokoiku. I ja tak zawstydzony trochę, Angela zawstydzona. Ja mówię, polega rzecz na tym, że strasznie szybko musimy to odbyć, bo mały chłopak został na dole. Mamusia mu powiedziała, że na chwilę tylko idzie na górę. No, ale szybko to... No, jesteśmy ubrani. I to w takie, no, ubranka dosyć wymyślne takie, bo to taka epoka. Więc... Cały ten erotyzm musimy wyrazić w nieprawdopodobnie szybkim rozebraniu się. A poil, czyli do naga kompletnie. I to garderobiane nam pomogły, że zrobiły nam te kostiumy. Tak, że to rzeczywiście ona wpada i mówi schnell, schnell, czyli szybko, szybko. Tak, po niemiecku mówi do mnie. I w ciągu, nie wiem, tam 5 sekund, to można sprawdzić na ekranie, jesteśmy kompletnie nadzy. Czyli na wszystko, no, mamy jakieś 5 minut z wszystkiego, z rozebraniem się, kochaniem się i ubraniem, bo chłopak na dole mały czeka, Oskar. I dobrze, żeśmy to zagrali tak, jak zagraliśmy. I Schneider powiedział, dobrze, już mamy, nie robimy już trzeciego dubla czy coś. I wyszli wszyscy. I tu Angela golutka leży na mnie. Ja też jestem goły. Ona leży, jak Pan Bóg ją stworzył, na mnie też, jak Pan Bóg stworzył. I czuję, że tu żarty się skończyły, zaczęły się schody. I mówię do niej po angielsku, bo po niemiecku słabiutko mówiłem i mówię, niestety, Angelo, za godzinę mam samolot do Warszawy. Ona tak westchnęła, powiedziała, ich Verstehen, czyli rozumiem, zsunęła się ze mnie i bardzo zawstydzeni oboje już powoli ubieraliśmy plecami do siebie, ubieraliśmy się w nasze już prywatne wtedy ubrania. To bardzo piękne wspomnienie i scena była bardzo piękna, a myśmy byli bardzo zawstydzeni sobą i własnymi emocjami oczywiście.
W ogóle mam uczucie, że te dzieci, które teraz się rodzą, są 20 razy mądrzejsze od tych dzieci, które się rodziły za... mają tak wiele bodźców na nie,
tak.
Ma wpływ i tak rzeczy, duże rzeczy atakuje, że one się...
szaleń. Natomiast są samotne bardziej, bardzo.
Są kruche też bardziej chyba.
Tak, i są samotne. Natomiast, natomiast są nadzwyczajnie inteligentne. I ja po prostu patrzę, wczoraj widziałam dwulatka, który obsługiwał iPad i myślałam, że zwariowałam, a on po prostu sobie spokojnie ze wszystkim radził i szukał tego, czego potrzebuje. Natomiast taki ładunek, takiej miłości, akceptacji w dzieciństwie, to jest właściwie bagaż potem na całe życie. Musi się bardzo ktoś starać, żeby złamać.
To jest ten twardy dysk, na który się
tak, tak. Musi się ktoś bardzo postarać, żeby to zepsuć potem.
No i też ogromna akceptacja i miłość ze strony pani mamy. Ojciec był dosyć krytyczny, tak?
Nie tyle był krytyczny, co jakby nie bardzo go interesowało w ogóle wszystko, co my we trzy, ponieważ ja miałam siostrę i mama, były trzy kobiety i ten ojciec, który jakby był taką opozycją do naszych pomysłów, szaleń z przemalowywania wszystkiego, wyjazdów, jazdy konnej, w ogóle wszystkich pomysłów na życie i na to, żeby sobie to, żeby nie przeżyć, przegapić tego życia. On zajmował się tam, nie wiem, zresztą był niezwykle utalentowanym człowiekiem, to co rozumiem dopiero dzisiaj. Dlatego, że nigdy nie zdawałam sobie sprawę z tego, że ma przy sobie kogoś, kto ma po pierwsze słuch absolutny i kto dochodzi do każdego instrumentu i natychmiast zaczyna na nim grać, co chce, ze słuchu. Ja tego nigdy nie doceniłam, że jest człowiekiem, który rysuje nadzwyczajnie, że jest wybitnym matematykiem, fizykiem, że po prostu ma tyle talentów, których myśmy go miały. Za taką chetkę pętelkę w domu. Taki, no, taki facet, co wymaga coś. Taki typowy dyrektor, bo był dyrektorem.
Inżynierem.
Inżynierem i taki typowy socjalistyczny dyrektor, który po prostu nic go nie interesuje dookoła, tylko właśnie jakaś takie pomysły. Siedział ciągle, jakieś coś pisał, rozwiązywał, rysował. Także myśmy się interesowały wszystkim we trzy. Także to troszkę tak, ale ta akceptacja mamy, to też rzecz, jak wiadomo dzisiaj, w tych naszych czasach, matki z synami jakoś czują się lepiej, a wszystkie te układy z córkami, ja widzę dookoła, co się dzieje. Zresztą ilość książek, które wychodzi na ten temat, świadczy, że jest jakiś w ogóle problem porozumienia kobiet z różnych pokoleń. Z synami jakoś łatwiej idzie, a to była rzeczywiście na akceptację. Moja mama była taką osobą nadzwyczajną. A też wszystko umiała zrobić, wszystko umiała napisać, wszystko umiała ugotować, wszystko umiała. To było ktoś taki, do dzisiaj podziwiam jej organizację, to jak potrafiła zorganizować dom, dzień, święta, wszystko. Dzisiaj mi się wydaje, że jeżeli jest jakiekolwiek odstępstwo od tego, to ja popełniam jakieś przestępstwo. Dlatego, że musi być tak, jak mama robiła Wigilię, dlatego, że wszyscy już się do tego przyzwyczaili. Moja mama prowadziła mój dom lata całe. Jak urodziłam synów w tam około 40 roku życia, to poszłam do mamy i powiedziałam, mamo, musisz iść na emeryturę, bo ja nie wyobrażam sobie. I mama, zamieszkałam na nowo z rodzicami. I mama zaczęła prowadzić na nowo mój dom i to był naprawdę szczęśliwy moment w naszym życiu wszystkich, całej rodziny, ponieważ na nowo wszystkie smaki wróciły, wszystkie zwyczaje, wszystkie zapachy domu wróciły, wszystkie ten układ tego stołu, rozkład posiłków, mimo że ja i mąż rozregulowali. No w każdym razie mama to jakoś umiała wszystko. Takie miłe, małe, pozornie rzeczy, które porządkują i życie, i hierarchię spraw, i wszystko. Byli takimi ludźmi nieskazitelnie honorowymi, takimi jakby, jak dzisiaj to pamiętam, to była taka lojalność w stosunku do rodziny i do świata, do przyjaciół też, do pracy. Tak. Szanowali pracę. No w ogóle coś takiego, takie najprostsze rzeczy, które potem nagle, jak ja mam dzisiaj, kończę 70 lat dokładnie za chwilę, to nagle się 18, wydaje...
18, prawda, grudnia?
Tak, tak. To się wydaje, że po prostu świat, które, że być może ludzie mają dobre teraz intencje, tylko świat tak bombarduje, że nie bardzo można się w tym wszystkim znaleźć.